sobotę mężczyzna zabił się w Białym Miasteczku. Według polskiej agencji prasowej napisał w liście: oddałem życie jako protest przeciwko strajkowi służby zdrowia. Medycy zmieniają formę protestu na cichy dyżur. Czy zakończą strajk? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, telewizja Idź Pod Prąd. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami też Małgorzata Kubicka-Frączek, lekarz medycyny.
Dzień dobry, witam Was i witam wszystkich widzów.
Tragiczne wydarzenia w sobotę w Białym Miasteczku. Jakie Wasze pierwsze myśli, pierwsze reakcje?
No coś mi się tu nie zgadza, nie? Pierwsza myśl, że to jest bardzo dziwaczne zachowanie, nie? Protest pokojowy w słusznej sprawie, no ludzie, którzy ratują życie, chcą reformy, ponieważ służba zdrowia jest niewydolna. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, tu też doktor Karauda był i inni nasi goście w tym temacie wypowiadający się. Ogólnie, choć są kontrowersje, bo część społeczeństwa jest przeciwko tam lekarzom, że bogaci, że tam mają prywatne praktyki, że tam nie za dobrze dbają o pacjentów. Mówię o części Polaków, to jednak ten protest miał duże zrozumienie i był groźny dla władzy Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście tutaj paraliż służby zdrowia byłby trudny do wytłumaczenia Polakom. No i tu pojawia się w ciągu paru dni po rozpoczęciu tego protestu, pojawia się tak dziwne zdarzenie, które kończy ten protest w tej formie. Nie? Także wiele znaków zapytania, chciałbym więcej faktów. Na razie te fakty są w dużej mierze utajnione. Wiemy jakieś strzępki informacji, za chwilę będziemy o tym bardziej szczegółowo rozmawiać, ale coś mi się tu nie zgadza. Nie? Albo to jest jakiś efekt bardzo jakiś zmian w psychice, ale nie chcę tego sugerować, albo coś bardzo, bardzo, bardzo dziwnego, czego nie rozumiem, a jak się czegoś nie rozumie, to znaczy, że prawdopodobnie tam jest jakieś drugie dno.
Polska agencja prasowa dotarła szybko do listu, jaki miał zostawić ten człowiek, który odebrał sobie życie. Napisano tam: oddałem życie jako protest przeciwko strajkowi służby zdrowia, bo jest polityczny, przeciw Polsce PiS. Tyle wiemy o tym. Nie wiemy, czy była tam coś więcej, czy coś było na drugiej stronie. List jest podpisany. Czy ten protest faktycznie jest polityczny przeciwko Polsce PiS?
Więc ja też nie będę się wypowiadała tutaj na temat tego starszego człowieka, prawdopodobnie wojskowego, który popełnił samobójstwo. Na pewno miało to skutki dla funkcjonowania Białego Miasteczka. Już zostało zmienione na formułę właśnie cichy dyżur, czyli wcześniej również popierający pacjenci, Polacy, społeczeństwo przychodzili, tam były też prelekcje dotyczące stanu służby zdrowia, dotyczące niektórych akcji profilaktycznych. W tej chwili już tego nie ma, aczkolwiek Komitet Protestacyjno-Strajkowy podtrzymuje, że Białe Miasteczko będzie istniało, dalej są tam dyżury, nocują, z tym, że są to już tylko medycy. Ja spodziewałam się, że będzie takie deprecjonowanie i tłumienie tych prawdziwych postulatów medyków i zwracanie tylko uwagi na tą kwestię finansową, ale tutaj nie chcę się wypowiadać, czy to jest jakaś forma deprecjonowania strajku i próby wyciszenia go. Natomiast powiem jako lekarz z ponad 20-letnim stażem, że absolutnie ten strajk nie jest strajkiem politycznym. Ja przez te 20 lat cały czas doświadczam A przecież rządy się zmieniały. To nie jest tak, że to był tylko PiS. Każdy rząd tak naprawdę nie miał pomysłu na publiczną służbę zdrowia. To było łatanie doraźnych problemów, czyli tam, gdzie najbardziej rana jątrzyła danej kadencji, tam po prostu przylepiało się plasterek i na tym to polegało. I tego już dalej w tej formie prowadzić nie można, dlatego że publiczna służba czy opieka zdrowotna jest w tej chwili praktycznie bankrutem. I te postulaty, które wysuwają medycy z różnych branży medycznych, dotyczą wielu rzeczy, wielu obserwacji i oczekują realnych rozwiązań ze strony rządu. A takich realnych rozwiązań przez 20 lat mojej pracy nie doczekałam się. Także protest ten w moim zdaniu absolutnie nie jest polityczny i tego typu próby czy zwracania uwagi na to, że lekarzom to już się w głowie przewraca, czy pielęgniarkom, chociaż jeśli było tak fantastycznie, to dlaczego odchodzą do sektora prywatnego, czy wyjeżdżają za granicę, czy też właśnie no, deprecjonowanie tego wszystkiego, na co branża medyczna stara się zwrócić uwagę, jest po prostu bardzo niedobrym pomysłem.
Rozmawialiśmy dziś z szefem Porozumienia Rezydentów OZZD Wojciechem Szarańcem. Zapytałem o te tragiczne wydarzenia z soboty, a także o postulaty medyków. Zapraszam na tę rozmowę. Jest z nami Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Witamy.
Dzień dobry.
Na początek chciałem zapytać o te sobotnie tragiczne wydarzenia, jak Białe Miasteczko zareagowało na to samobójstwo.
Jest dla mnie niezmiernie przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Pacjentowi natychmiastowo została udzielona pierwsza pomoc, został on zabezpieczony, zabezpieczone zostało także miejsce zdarzenia. Wszystko jest w oświadczeniu, które wydawaliśmy do tej pory, także więcej myślę, że nie będę komentował tej sprawy.
A czy jakoś może pan skomentować treść listu, który ponoć został znaleziony, w którym no, człowiek, ten mężczyzna miał napisać, że jest to, że umiera w proteście przeciw strajkowi medyków?
Z materiałów policji, z których mamy też dostęp i wiemy z takich informacji, że niestety policja nie podaje żadnej informacji o liście, także nie chcemy tutaj się wypowiadać na ten temat. Policja nie ma takiego dowodu w sprawie, także my nie chcemy tutaj ulegać jakiejś manipulacji i no po prostu tej sprawy nie chcemy komentować. W materiale dowodowym policji takiej informacji nie ma.
Rozumiem. Taką informację podała na razie tylko Polska Agencja Prasowa. Przejdźmy zatem do sprawy generalnie protestu. Jakie są plany na najbliższą przyszłość? No, na razie zmieniliście formę działania Białego Miasteczka.
Tak, z uwagi na szacunek do zmarłego zmieniliśmy formę protestu na cichy dyżur. Zaprzestaliśmy akcji profilaktycznych, akcji prozdrowotnych i jesteśmy na terenie Białego Miasteczka, trwamy wszyscy w ciszy. W ramach cichego dyżuru czekamy na rozmowę, na dialog. Jesteśmy oczywiście na ten dialog otwarci. Nasz protest jest apolityczny i tak jak wszędzie mówiliśmy i mówimy i będziemy mówić, że niestety od 30 lat polska ochrona zdrowia, polska publiczna ochrona zdrowia była zaniedbywana przez wszystkie ekipy rządzące, więc ten protest nie jest polityczny i my prosimy w końcu o zmianę, ponieważ pacjenci umierają w kolejkach, umierają czekając 10 godzin na torze, czekając na ważne badania diagnostyczne, na wizyty lekarskie. To jest sprawa polskiego pacjenta, to sprawia zdrowia Polaków, zdrowia narodu. My walczymy po prostu o to, aby polskim pacjentom było lepiej, aby w końcu zostali oni zaopiekowani na europejskim poziomie.
Premier Mateusz Morawiecki w piątek nagrał podcast, w którym mówi także o właśnie proteście medyków i sytuacji w systemie opieki zdrowotnej. Twierdzi, że postulaty medyków są nierealne, że musiałby znaleźć 100 miliardów złotych w budżecie, że to jest niemożliwe.
My myślimy, że niestety te wyliczenia są błędne, podane przez Ministerstwo Zdrowia. Już od kilku dobrych dni prosimy o wyjaśnienie, o dokładne obliczenia, w jaki sposób doszło do takiego wyniku. Później usłyszeliśmy informację, że jednak to jest 65 miliardów. My też poprosiliśmy ekonomistów o to, aby pomogli obliczyć dokładnie, ile taka reforma publicznej ochrony zdrowia by kosztowała. Naszym specjalistom zajmuje to już kilka dni, natomiast Ministerstwo Zdrowia nie wahało się wydać takiego komunikatu w przeciągu kilku godzin z takimi obliczeniami. Myślimy, że to jest jednak manipulacja liczbami. Nie mamy konkretnych dowodów popartych konkretnymi faktami. Tutaj zero szczegółów, jest ta liczba po prostu podana bez dokładnych wyliczeń. Też się nie chcemy do tego odnosić, ponieważ myślimy, że jednak błędnie to zostało podane i jest to niestety manipulacja.
Premier argumentuje też, że rząd daje podwyżki. Powiedział, my realizujemy plan podwyżek. Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, by nie dostrzec skali podwyżek dla pracowników medycznych, jaka dokonała się od 2015 roku. Twierdzi, że wzrost średnich wynagrodzeń lekarzy to ponad 60% w ciągu 5 lat, a pielęgniarek około 70%. Podobnie było z ratownikami medycznymi, którzy zarabiali bardzo mało. Tak powiedział premier, jak się pan odniesie do tego stwierdzenia, czy to za mało?
W naszym proteście nie chodzi o wynagrodzenia. Chodzi o to, aby polski pacjent w końcu był zaopiekowany, aby ta opieka była na światowym, na dobrym poziomie publicznej ochronie zdrowia. Natomiast to są kolejne przekłamywanie faktów. Zostały podane rzeczywiście te liczby, natomiast one się nie odnoszą, o ilu godzinach pracy mówimy. Nie ma konkretów, nie ma przeliczenia na godzinę pracy lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego. Oczywiście, jeżeli patrzymy na 400-500 godzin pracy i pan premier podaje takie kwoty, to wcale one nie są duże, ponieważ my chcemy pracować jeden etat, chcemy, aby polski pacjent był zaopiekowany, aby opiekował się nim lekarz, który jest wypoczęty, który nie musi operować po 36-godzinnym dyżurze, bo wtedy może dojść po prostu do tragedii. Chcemy, aby polski pacjent był zaopiekowany na dobrym poziomie i takie przekłamywanie faktów jest nie na miejscu w tym momencie. Myślę, że tyle mam do powiedzenia w tej kwestii.
Chciałem jeszcze zapytać o konkretne postulaty, bo oczywiście postulaty płacowe są dość jasne czy zrozumiałe, no ale tak jak pan mówił, są też inne postulaty. Patrzę na te 8 postulatów, jakie wysłaliście premierowi. Jest to na przykład zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony przed agresją słowną i fizyczną. Dlaczego jest takie coś potrzebne?
W dobie szczepień przeciw COVID mamy bardzo dużo sygnałów, że niestety personel medyczny jest atakowany ze strony pacjentów. Dochodzi nawet do okaleczenia medyków. Polski medyk nie ma tak naprawdę pełnej ochrony, jeżeli chodzi o ten zakres. Boimy się o swoje życie. Niestety jest coraz więcej hejtu na zawody medyczne i niestety ministerstwo wzmaga ten proceder, także myślimy, że tutaj takie rozwiązanie jest jak najbardziej w porządku. W tym momencie niektóre zawody medyczne, między innymi lekarze, mają status funkcjonariusza publicznego w trakcie dyżuru, natomiast inne zawody są tutaj pominięte i bardzo prosimy o to, aby wszystkie zawody miały tą ochronę prawną.
Jest też postulat stworzenia na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych. Co by to miało być i jak by to mogło wyglądać?
W krajach zachodnich istnieje system no-fault z prawdziwego zdarzenia, to znaczy w trakcie zdarzenia medycznego pacjent automatycznie ma wypłacane odszkodowanie. Natomiast medyk, który był związany z tym zdarzeniem medycznym, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, automatycznie wysyłany jest na szkolenie, aby po prostu do takiej sytuacji w przyszłości nie dopuścić. Jest to system, który działa od kilkudziesięciu lat bardzo dobrze w Europie Zachodniej. Promuje on pacjenta, promuje też szkolenie medyków, natomiast system, który został zaprezentowany przez ministerstwo, właściwie polega na zastraszaniu i ściganiu medyków bez bezpiecznej opieki nad pacjentami, także nie spełnia w żadnym stopniu swojej roli.
Jeszcze jedno pytanie do postulatów. Dlaczego potrzebne są ustawy o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika czy innych zawodach medycznych?
W tym momencie nie mamy ustawy o tych zawodach niestety. Dalej nie mamy ustawy o ratownictwie medycznym. Doszliśmy do absurdu. Ratownik medyczny, jadąc do wypadku, nie może zaintubować pacjenta, chociaż widzi wskazania. Musi poczekać. Niestety to jest brutalna prawda, o której nie wiedzą rządzący ani opinia publiczna. Pacjent musi po prostu się zatrzymać. Pacjent musi przestać oddychać. Wtedy ratownik medyczny może takiego pacjenta zaintubować. Natomiast intubacja, żeby też pacjent przeżył i miał większe szanse przeżycia, musi zostać wykonana wcześniej, o wiele wcześniej. Niestety, gdy ratownik medyczny zrobi to wcześniej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, łamie prawo. Brak ustawy o ratownictwie medycznym, o diagnostyce laboratoryjnej, no niestety tutaj jest faktem bardzo smutnym i trzeba to zmienić właściwie już.
Na stronie Porozumienia Rezydentów pojawiły się wyliczenia kwoty niektórych badań czy świadczeń medycznych. No niektóre są wręcz szokujące. Wizyta kontrolna w poradni onkologicznej 9 zł, wizyta kontrolna w poradni pulmonologicznej 8 zł. Jak dajecie radę leczyć za takie kwoty?
Dlatego to jest idealny przykład pokazujący fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci szpitalom należnych kwot i dlatego mamy takie zadłużenie. To 8 zł jest to 8 zł dla lekarza, 8 zł dla, oczywiście 8 zł ma wystarczyć dla lekarza, pielęgniarki, opłaty za prąd, gaz, czynsz. Jest to nierealne, dlatego szpitale popadają w takie długi. Niestety myślimy, że rządzący chcą zrobić z publicznej ochrony zdrowia prywatny sektor tylko. Czyli taka sytuacja, jaką mamy w tym momencie w stomatologii. 90-kilka% usług świadczonych w stomatologii jest w prywatnym sektorze. A stało się to przez to, że te usługi medyczne były opłacane w sposób niewystarczający. W tym momencie też wymiana plomby, wymiana wypełnienia w zębie to jest koszt 11 zł, czyli to jest praca stomatologa, personelu pomocniczego, też czynsz, rachunki za prąd, światło. W tym momencie mamy podobną wycenę świadczeń w szpitalach, w poradniach specjalistycznych, także to się niestety doprowadza do jednego. Idziemy równią pochyłą w prywatny sektor ochrony zdrowia. W tym momencie aż 30% wszystkich usług medycznych jest odpowiedzialny prywatny sektor ochrony zdrowia. Także jeżeli rządzący nie zmienią tej wyceny na prawidłową, na dobrą, to będziemy mieli to samo co ze stomatologią. Czyli wszyscy Polacy będą płacić jeszcze więcej w prywatnych ośrodkach, natomiast publiczna ochrona zdrowia przestanie po prostu istnieć.
Może to jest jakieś rozwiązanie. No, stomatologia jakoś funkcjonuje w ten sposób prywatny. Może reszta ochrony zdrowia też funkcjonowałaby lepiej w takim systemie, a może w jakimś systemie łączonym.
My jesteśmy przeciwnikami usuwania całkowicie publicznej ochrony zdrowia. Niestety na tym ucierpi najbiedniejszy pacjent, który nie ma pieniędzy, aby zapłacić w prywatnych firmach ubezpieczeniowych, w prywatnych poradniach. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być model czeski, gdzie jest kilku ubezpieczycieli, czyli kilka NFZ-ów. Pacjent wybiera sobie ubezpieczyciela, może za niektóre usługi medyczne dopłacić niewielką kwotę. I trzeba powiedzieć wprost, my startowaliśmy z jednego miejsca z Czechami jeszcze 30 lat temu. W tym momencie ta czeska medycyna jest wiele lat świetlnych przed nami, więc trudno tutaj o inny komentarz niż taki, że musimy zreformować w końcu tą publiczną ochronę zdrowia, bo polski pacjent cierpi na tym najbardziej.
Jeszcze na koniec pytanie o przyszłość. Co się stanie z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli rząd nie spełni waszych postulatów?
Wydaje nam się, że niestety publiczna ochrona zdrowia całkowicie zniknie z Polski, tak jak ma to w przypadku stomatologii. Ludzie będą czekać po kilka, kilkanaście godzin w kolejkach. Badania diagnostyczne nie będą wykonywane w terminie, tak jak powinny być. Zwiększy to umieralność Polaków. Mieliśmy czarno na białym pokazane, że system ochrony zdrowia niewłaściwie działa. W trakcie ostatnich miesięcy mamy aż 70 tysięcy nadmiarowych zgonów. Jest to 70 tysięcy pacjentów, Bogu ducha winnych, którzy umarli na inne choroby niż COVID, ponieważ nie dostali prawidłowej opieki i nie byli prawidłowo zaopiekowani, bo system ochrony zdrowia, ten publiczny sektor jest niewydolny. I my o tym już od kilkunastu dobrych lat apelujemy o zmianę tego systemu, o prawidłowe dofinansowanie, bo niestety, jeszcze raz podkreślę, przez ten niewydolny system cierpią Polacy, którzy umierają w kolejkach.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Wojciech Szaraniec.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia. Dużo różnych problemów ma polska opieka zdrowotna. Trudno je będzie rozwiązać. Ciekawe, że nasz gość zaproponował podobny model jak nasz gość zeszłego tygodnia, pan Mariusz Michałek, właściciel przychodni, czyli taki model trochę mieszany. Nie chce całkowitej prywatyzacji ochrony zdrowia, ale już ten model czeski mógłby tu coś ciekawego zrobić. Minister zdrowia Adam Niedzielski natomiast przed chwilą wypowiedział się w sprawie tych tragicznych wydarzeń z soboty. Stwierdził, że ta sytuacja powinna wywołać refleksję, że generowanie emocji społecznych czy powodowanie sytuacji, w której emocje społeczne narastają, jest po prostu niebezpieczne. Dlatego konieczne jest, aby problemów nie załatwiać w taki sposób, w jaki próbuje się załatwiać, ale prowadzić rozmowy przy stole, i ponowił zaproszenie do komitetu protestacyjnego, aby z nim porozmawiali. Medycy już nie chcą rozmawiać z ministrem Niedzielskim, ponieważ uważają, że to nic nie daje, a nawet mówią, że sam minister Niedzielski powiedział, że on nie jest decyzyjny, ale premier Morawiecki, ale premier Morawiecki rozmawiać nie chce. Jak oceniacie tę wypowiedź ministra?
No cóż, generowanie emocji w społeczeństwie jest od dłuższego czasu, tak samo jak i od dłuższego czasu Ministerstwo Zdrowia generowało emocje wśród branży medycznej. Przecież to się nie zaczęło tydzień temu strajkiem. I te emocje są i prawdopodobnie będą towarzyszyły. Stan służby zdrowia czy opieki zdrowotnej w Polsce jest zły i dostęp do refundowanych tak zwanych świadczeń jest coraz gorszy, czyli i związane jest to z odpływem wyrywem lekarzy z publicznej opieki zdrowotnej, zamykaniem oddziałów, zamykaniem całych szpitali. Również jeśli chodzi o oczekiwanie na wizytę u specjalisty, te kolejki ogromnie rosną. Więc jeśli rząd nic nie zrobi, to będzie dalej coraz bardziej postępowało, a już naprawdę no, czekanie osoby, która jest na przykład po zawale, została uratowana na oddziale, ma przepchane żyły, wymaga pilnej wizyty u kardiologa, żeby kontynuować leczenie, a ta pilna wizyta jest za pół roku, no to jest oczywiste, że ten pacjent, któremu lekarze zrobili wszystko, co mogli, specjaliści, zostały przeznaczone na to ogromne pieniądze. Ten pacjent może być uratowany, ale on przez te pół roku może umrzeć, dlatego że nie dostanie się do specjalisty. Także no, ta sytuacja nie może trwać wiecznie. Coraz więcej osób będzie umierać. Już fakt, że umiera tyle, epidemia to tylko jakby bardziej unaoczniła, bo no, przy okazji zliczania osób, które umarły na COVID, a jesteśmy jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o taką śmiertelność na 1000 osób, jeśli chodzi o COVID, to dodatkowo, jeśli chodzi o te zgony nadmiarowe, czyli zgony towarzyszące, gdzie ludzie po prostu z powodów innych nie zostali przyjęci przez lekarzy na operacje, na leczenie onkologiczne, ponad 70 tysięcy, no to mówi samo za siebie, że sytuacja jest tragiczna i rząd po prostu musi coś zrobić, bo zbliża się kolejny etap jesień-zima i nie chciałabym, żeby tych zgonów nadmiarowych znowu była powtórka z tego, co było w 2020 roku.
Minister rządu PiS chce, żeby uspokajać emocje, nie rozniecać, nie generować emocji społecznych.
No apel słuszny oczywiście, to my przecież mówimy o tym od dawna, że tutaj ta koncepcja z filmu Polityka przedstawiona jako dwa ule, które się nawzajem, że tak powiem, na scenie naparzają, a poza sceną to tam może i wódkę piją, ale chodzi o to, żeby właśnie odpowiednio pobudzić połowę elektoratu do jednego ula, drugą połowę do drugiego ula. Tu rozmawialiśmy z panem posłem Andrzejem Sośnierzem, też specjalistą właśnie, jeśli chodzi o reformę służby zdrowia w kasach chorych i tak dalej, działał. No i on też mówi, że tutaj ta koncepcja Kaczyński-Tusk się wyczerpała. Ta koncepcja już nic Polakom nie ma do zaoferowania. To jest tylko podgrzewanie emocji i naparzanie się nawzajem bez rozwiązywania jakichkolwiek problemów ważnych dla Polski. Nie? To jest tylko działalność PR-owa pomagająca obu ekipom utrzymywać się, powiedzmy, przy korycie, no bo Platforma nie jest przy władzy, ale też jest przy korycie, nie? Jeśli chodzi o wpływy w samorządach, no to ma praktycznie, można powiedzieć, że jest przy władzy. Także apel słuszny, tylko że on powinien zostać skierowany do towarzysza Kurskiego. Nie mówię tego od Gazety Wyborczej, tylko tego od telewizji PiS. TV PiS, przecież to jest największa, że tak powiem, wylęgarnia tych emocji społecznych dzisiaj, tego właśnie takiego stawiania swój wróg, nie? Że jeśli ktoś, jak ktoś jest z PiS-u, no to jak ktoś nie jest z PiS-u, to już jest wróg, no i z drugiej strony tak zwana opozycja traktuje ludzi z PiS-u jako jakichś tam fanatyków, durni, czy tam ciemnogród, czy jeszcze coś, w każdym razie jest tutaj ogromna skala nienawiści i emocji i my mówimy, że czas rozpocząć rozmowy, żeby Polacy zaczęli przedstawiać różne formy, pomysły na rozwiązanie problemów państwa i zacząć je wdrażać po uzyskaniu jakiejś tam zgody większości. No chyba inaczej nie da się, znaczy jest inna droga. Czyli jak wszystko pierdyknie, jak się zawali i trzeba będzie budować na gruzach, nie? No ale to jest metoda bardzo, bardzo bolesna, ale na razie zmierzamy w tym kierunku niestety. Stąd inna metoda, no to jest rozpocząć rozmowy, rozpocząć, można powiedzieć, dostrzeganie człowieka i Polaka w drugiej stronie. I tu ten apel do lekarzy, czy tam na bazie tego tragicznego wydarzenia z soboty, który Niedzielski tu, że tak powiem, przekazał opinii publicznej, jest absolutnie nietrafiony, bo przecież ci ludzie z tego białego miasteczka żadnych emocji nie podnoszą, nie nawołują do żadnych tam nienawiści, nie nawołują do czynów przestępczych, mówią, że chcą ratować zdrowie Polaków, są zatroskani, a nawet przerażeni stanem służby zdrowia, no i wołają zaproponował ich reformę. A to Niedzielski i Morawiecki, że tak powiem, albo ich oszukali, bo tu Niedzielskich najpierw oszukał i teraz się dziwi, że nie chcą z nim gadać. To doktor Karauda o tym mówił parę dni temu. A Morawiecki mówi, że nie będę z wami gadać i co mi zrobicie? Se strajkujcie dalej. Także apel słuszny, ale to powinno zostać wysłane do towarzysza Kaczyńskiego i do towarzysza Kurskiego, a nie tak w przestrzeń, no nie eskalujmy emocji. Kto eskaluje emocje? TVP przede wszystkim eskaluje emocje, bo oni mają, że tak powiem, największą tubę propagandową w tej chwili.
No nie, to dobrze, jeszcze też... może...
Proszę.
Zwrócę uwagę na ten list, który pokazywałaś. Ja nie chcę się ustosunkowywać, czy to jest rzeczywiście list napisany przez tego starszego pana samobójcę, ale no w tym liście też było, że ten prąd jest polityczny, jest przeciwko Polsce PiS, czyli jest Polska PiS i Polska nie PiS. To jest też tak samo, to jest dzielenie ludzi. Oczywiście, że wszystkie branże medyczne chcą dialogu, tylko że chcą dialogu z kimś decyzyjnym. Po prostu nie chcą po raz kolejny rozmawiać z kimś, kto im powie, że a tutaj pieniędzy nie ma, a reszta mnie nie obchodzi, w sensie inne postulaty w ogóle zlekceważą. Tylko żeby rzeczywiście zaczęły się rozmowy, z których coś wyniknie, coś się zacznie poprawiać w opiece, tej państwowej opiece zdrowotnej.
No, trzeba oczywiście przyznać, że różne siły próbują wykorzystywać ten protest do celów politycznych. Jeśli... Jedna i druga, i tam się pojawiają przeróżne postulaty, no ale to zawsze przy takiej akcji tak będzie. No, nie można tego uogólniać. Nawet właśnie wspomniany pan Karauda mówił, że na przykład sam się nie ze wszystkimi działaniami zgadza. On by chciał tych rozmów nawet z ministrem Niedzielskim, no ale już tak. Tak teraz ustalili i się tego trzymają. Także no, to zawsze by można mówić, że coś jest polityczne i nic by nie można zrobić praktycznie żadnego protestu.
Tu rozumiem to mówienie polityczne, że to nie jest protest polityczny, tak jak doktor Kubicka...
Znaczy na rzecz bieżącej partyjnej...
Nie jest partyjny, tak, nie jest za tą czy inną partią, no bo wszystko ma działanie, znaczy jakieś tam skutki polityczne nawet, no przegrana naszych siatkarzy haniebna ze Słowenią, no też ma skutki polityczne, no bo tam nastroje społeczne siadają i różne inne jeszcze są, także w tym sensie rozumiemy, że nie jest polityczny, że nie jest związany z jakąś konkretną partią polityczną, ale dotyczy reformy systemu. I tu nasi widzowie mówią, że no dobra, reforma służby zdrowia, no a gdzie reforma państwa, nie? Że służba zdrowia jest tylko częścią państwa.
Już służby mundurowe też zapowiadają.
Też kolejny strajk, nie? Że tu widać, że musimy uzdrowić całe państwo polskie. Służba zdrowia jest tylko ważnym, ale jednak elementem tej układanki. I tu właśnie do tego chciałem nawiązać, mówiąc o tym dziwnym wydarzeniu, tym dziwnym, tragicznym wydarzeniu, bo zobaczcie, że to, co się zdarzyło, uderza we wszystkich. To nie jest tak, że to uderza tylko w ten protest. Oczywiście zakładając prawdziwość tego listu, nie? Bo to też może być jakaś prowokacja i tu zaraz kogo, no to poczekajcie, najpierw zobaczmy, jak to uderza, a potem się zastanówmy, kto może za tym stać, nie? Uderza to bezpośrednio w ten protest, nie? No bo tu zrobili protest, a tu człowiek już nieżywy zabił się w proteście przeciwko protestowi, nie? No, zwykle to jest dość rzadkie zjawisko, że to protest przeciwko protestowi i ktoś się zabija. No, są takie bardzo akcje heroiczne, że ktoś poświęca swoje życie protestując przeciwko nadużyciom władzy. Nie? To za komunizmu było, pamiętacie, tu samospalenie na stadionie dziesięciolecia. Tam w Czechach też podobne rzeczy i do dzisiaj w całym świecie takie akty...
Nawet niedawno pamiętamy to samospalenie pod Pałacem Kultury. To było akurat manifest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości różnym ograniczeniom wolności czy łamaniu konstytucji, przynajmniej tak napisał w manifestie tamten człowiek.
A tutaj jest jakiś protest przeciwko protestowi, nie? Czyli no, coś bardzo dziwnego. No, uderza na pewno w ten protest, co widać, że no, tu medycy w jakiś sposób skonsternowani, to miało być białe, pokojowe miasteczko, tutaj już jest śmierć, trup, nie? I zwijają ten protest, nie? Czyli no, nie chcą w tej samej formie, żeby ich nie kojarzyć, że to powoduje ofiary wśród ludzi, nie? Ale też jest to atak na PiS, no bo przecież ten list, nie? Że tutaj ten człowiek zabija się w obronie Polski PiS. nie? No to, no to każdy rozsądny człowiek, no pewnie, no kto go, że tak powiem, jaka propaganda go popchnęła do takiego czynu, jeśli to jest rzeczywista przyczyna, no bo tego nie wiemy, nie? Ale bazuje na tym liście, nie? Że ten list i całe to zdarzenie, ono bije we wszystkich, nie? Bije zarówno w rządzących, którzy doprowadzili tego biednego człowieka do takiego aktu desperacji, że on w obronie Kaczyńskiego się zabija, nie? No to to już, czy w obronie jego partii, no to to jest naprawdę tu chore i nie ma uzasadnienia żadnego. Czyli kto go wprowadził w taki stan psychiczny, jaka propaganda, no a wiadomo, tak jak powiedziałem, no co jest największą tubą propagandową PiSu. Także to uderza w PiS, no i jak wcześniej pokazałem, uderza też w to miasteczko, czyli no zobaczcie, komu na tym zależy, nie? Jak, gdzie to, no oczywiście można powiedzieć szaleństwo jakieś, nie? No ale szaleństwo to tak wiecie, podobno, mówię o podobno, bo to doniesienia medialne, także na czym mogę, pułkownik Wojska Polskiego, no zapewne Ludowego Wojska Polskiego, czyli gdzieś tam pod Lenino i tak dalej, nie? 94 lata, broń, no wszystko to jest dość dziwne i wiąże nas z tą Polską PRL-u. Nie? I teraz właśnie pytając, no skąd ta destabilizacja, no bo ten akt jest aktem destabilizacyjnym, uderza we wszystkie strony, powoduje jeszcze więcej zamętu, niczego nie wyjaśnia, donikąd nie prowadzi. Nie? Tutaj stąd ja bym, że tak powiem, zaczął rozważać tezę, że jest to pokłosie starego systemu. Nie wiem jak oni to zrobili, ale jeśli to nie jest działanie szaleńca, tylko jest działaniem zaprogramowanym, no to ono służy tym, którzy chcą zdestabilizować Polskę.
Nasi widzowie różne tu snują przypuszczenia. Cecylia pisze, walczcie dalej, to może była prowokacja. PiS jest zdolny do tego.
Darek... No nie, to tu spokojnie, znaczy... Ja wiem, że takie pomysły komuś przychodzą do głowy, ale ja celowo pokazałem, że to zdarzenie tragiczne, ono też uderza w PiS. Nie? Także ja bym absolutnie nie stawiał też, że to ktoś z PiSu, bezpośrednio jakiś tam polityk, taki, śmaki czy owaki z tych, co znamy w telewizji. Nie, myślę, że to nie jest ten rodzaj ludzi i ten poziom działań. Ale trzeba jasno powiedzieć, że każdy rząd w Polsce po 89 roku, kiedy biskupi katolicy przywódcy dogadali się z komunistami, jest wsparty na komunistycznych siłach specjalnych, siłach bezpieczeństwa. Nie? Także jeśli bym gdzieś miał szukać, to tu.
Mariusz nie rozstrzyga, ale mówi, coś mi w tym samobójstwie śmierdzi. Darek Bielecki, jaka prawda, nie wiemy, ale to jest dowód, jak fanatyzm potrafi wyrządzić wiele krzywdy. No tu też tak, no nie wiemy, czy to
fanatyzm. To niekoniecznie był fanatyzm. Tak, niekoniecznie no, był fanatyzm.
Niewiele,
to różne inne sposoby.
Wiele wiadomo. Mnie uderza, że jest dość cicho.
Tak.
I o tym wydarzeniu. Stosunkowo, no oczywiście wszystkie media poinformowały i jakieś informacje przekazują, no ale nie ma takiego rozgłosu, jak czy nawet przed tym wspomnianym wcześniej samospaleniu pod Pałacem Kultury, czy w ogóle o tym proteście medyków nie było aż tak głośno, jak o różnych innych wydarzeniach. To mnie trochę nawet zaskoczyło. No oczywiście media trochę informują, no bo no nie da się, ale i to jakby z obu stron jakoś ten protest jakby był niewygodny.
No dlatego tak zainteresowaliśmy się tym protestem. Tu pochylamy się nad postulatami, zapraszamy gości, bo jest to jakiś właśnie taki niepartyjny ruch pewnej grupy społecznej, która jest na pierwszej linii walki, teraz chińska zaraza, oczywiście wszystkie inne choroby, też stan zdrowotny Polaków nie jest najlepszy. Ci ludzie widzą, że to państwo wyczerpuje swoje możliwości, że ta republika okrągłostołowa, biskupi katoliccy i komuniści, że ten ich projekt się sypie, nie? Że tu już dalej jest jakieś bankructwo, jakieś jak zderzenie Titanika z górą lodową, nie? I oni jako jedni z pierwszych zaczynają mówić, słuchajcie, potrzebna jest systemowa reforma państwa. Musimy zmienić koncepcję całego państwa. Nie? Tą, która została odziedziczona po PRL-u, po komunizmie w 1989 roku. Także w tym sensie jest to bardzo potrzebny, mądry głos. Ja nie mówię, że ze wszystkie te postulaty są najlepsze i tak dalej, bo to jest pewna opcja rzucona i oni mówią, chcemy rozmawiać dopiero, ale cieszę się, że ci ludzie, którzy naprawdę stykają się z życiem i śmiercią, mówią, polskie państwo jest o krok od krachu, od zagłady, od rozbicia, od utonięcia, nie? Sygnalizują. I zobaczcie, ten protest, w tym sensie dobry, zostaje jakoś dziwnie spacyfikowany.
Znaczy, może wydaje mi się, że on to tak pozornie może zostać spacyfikowany, w tym sensie, że na pewno w Białym Miasteczku medycy będą wystraszeni, no bo jeśli w miejscu, gdzie się zbieramy, dochodzi do wystrzału, to wiadomo, że to wpływa jakoś na emocje. Natomiast ja bym się bała czegoś takiego, bo pielęgniarki, ratownicy medyczni, zwłaszcza ten średni, niższy personel jest już bardzo zdeterminowany i jeśli to nie będzie w formie to Białe Miasteczko, które powstało przecież dlatego, że rząd tak naprawdę nie wyraził woli rozmowy wcześniej, przed tym marszem w sobotę tydzień temu. Jeśli nie dojdzie do dialogu, do jakichś konstruktywnych wniosków, to obawiam się, że pielęgniarki, położne, ratownicy mogą zacząć strajk w pracy, a to byłby naprawdę dramat już dla wszystkich.
Ja tylko przypomnę, że premier Morawiecki, kiedy się upił i gadał szczerze u Sowy, jak widzi przyszłość państwa polskiego, to mówił, że trzeba zmniejszać oczekiwania Polaków, zaganiać ich do roboty i płacić coraz mniej. I zobaczcie, że właśnie w ten sposób chińska zaraza, atak COVID-em został wykorzystany przez rządzących, że praktycznie upadła polska służba zdrowia, no i oni się tam, a bo COVID, nie? Czyli no to nic nie robimy, a bo COVID, nie? Nie ma żadnej reformy, nakradli się, naobiecywali tam, wiecie, fabryki maseczek, nie wiadomo czego, nic nie zrobili, respiratory gdzieś za miliony utopili, wybory kopertowe, no nakradli się, nachapali, namarnowali, a Polak zostaje z gołą dupą, dosłownie. To jest skutek rządów właśnie Morawieckiego. On to zapowiedział u Sowy. On zapowiedział ten program u Sowy. I PiS realizuje właśnie ten program. Zubażania Polaków, zmniejszania ich oczekiwań i zmuszania do coraz cięższej pracy za bezcen.
Wiem, że pani doktor no, musi oczywiście wracać do swoich obowiązków, więc zanim się pożegnamy, jeszcze tylko spytam o sytuację epidemiczną. Jak oceniasz najbliższą przyszłość?
No, najbliższa przyszłość wygląda niestety na razie podobnie, jak wyglądała rok temu, czyli podwajają się ilości zarażeń. Niestety na razie optymistycznie to nie wygląda, zwłaszcza w tych województwach, gdzie osób wyszczepionych jest mniej i to wyraźnie widać, że tam akurat tych osób, które chorują, jest więcej. Mam nadzieję, że w związku z tym 50-procentowym wyszczepieniem społeczeństwa przynajmniej ilość hospitalizacji i zgonów z powodu COVID będzie mniejsza. Ale wydolność opieki zdrowotnej jest jeszcze mniejsza niż była rok temu. Część lekarzy odeszła z pracy. Część po prostu to byli lekarze, którzy mieli pod 70, 80 i pracowali. I w tej chwili po prostu część z nich rezygnuje, nawet nie ogarnia tej biurokracji, która została nam narzucona. Także nie mam nic optymistycznego do powiedzenia, jeśli chodzi o najbliższe takie prognozy z tego, co widać. Po prostu na pewno ilość zarażeń będzie rosnąć, a na razie rozwiązań o epidemię. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że rok temu tak samo, jeśli chodzi o szeregowych medyków, tych pracujących w szpitalach, którzy kontaktowali się z COVID, nie były szeroko uwzględniane. Co więcej, były próby nacisku ze strony rządu i zastraszania tych lekarzy, którzy krytykowali to, w jaki sposób rząd radzi, a właściwie nie radzi sobie z pandemią. Między innymi dotyczyło to doktora Grzesiowskiego, który również występował w telewizji Idź Pod Prąd. Także no, te skale zaniedbań rządu dotyczące systemu opieki zdrowotnej niestety będą się dalej przekładać nie tylko na zgony osób na COVID, ale tych nadmiarowych również. Myślę, że jeśli nic się nie zmieni, to powtórkę mamy z tego, co było w 2020.
To jeszcze tylko dodam do tych zaniedbań. Przecież mamy badania nad amantadyną. Zobaczcie, że to jest sprawa sprzed roku i nic...
Półtora roku nawet.
No, półtora roku. Były zapowiadane już mniej więcej pierwsze wyniki rok temu i nie mamy niczego. Nie mamy niczego. Czyli my jesteśmy dokładnie w takim samym stopniu nieprzygotowania do, powiedzmy, tej czwartej fali, jak byliśmy rok temu. To jest efekt...
A może w gorszym, jeśli lekarze spełnią faktycznie te...
Czyli zobaczcie, to jest efekt nierządu Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie rządzą. Oni okupują stolce. Ale oni nic nie robią, żeby poprawić sytuację. Polski przykład amantadyny. Chcemy wiedzieć, badania kliniczne, w te czy we w te. Działa, nie działa. Pomaga, nie pomaga. Nie mamy nic. I to jest właśnie najlepszy, można powiedzieć, taka laurka, czarna laurka, jeśli chodzi o ministra Niedzielskiego. Nic nie zrobił w sprawie amantadyny półtora roku.
Dziękujemy.
Coś takiego tylko na plus dla Polaków, na koniec, żeby nie było tak smutno, no to powiem, że jednak... Pandemia przynajmniej dowiodła skuteczności szczepień, bo tutaj rzeczywiście badania były robione bardzo szeroko. Te badania są już wieloośrodkowe, jest metaanaliza różnych badań i jeśli chodzi o tą szczepionkę, no to przynajmniej jeśli chodzi o hospitalizację, o zgony na COVID, ewidentnie badania wskazują, że nawet teraz, jeśli chodzi o hospitalizowanych w województwie lubelskim, to jest w szpitalach ponad 95% hospitalizowanych to są osoby, które są niezaszczepione. Także no to jest jedyny zysk, a jeśli chodzi o skuteczność różnych terapii na COVID, dalej się bada i niestety nasza jedyna nadzieja tutaj taka związana z profesorem Rejdakiem, który podjął się badania amantadyny, no nadal jest to nierozwiązane. Niestety nie mamy czym leczyć, w sensie takim dostępnego leku, który można by było dostać na wizycie w poradni ogólnej, nie ma.
Dziękuję. Małgorzata Kubicka-Frączek. Do zobaczenia.
Dziękuję wam. Do widzenia.
No, oby chociaż ta skuteczność tej szczepionki, mamy nadzieję, że się utrzyma. Różne są doniesienia co do tego. Ale no, widać tę jakąś skuteczność właśnie przy tych hospitalizacjach jeszcze, choć niektóre kraje już wprowadzają trzecią czy nawet czwartą dawkę, także być może nie będzie to tak długotrwałe, no ale jest to no jakiś ten środek, który w tej chwili mamy w Polsce. No, wyszczepienie, tak jak mówiła pani doktor, około połowy. W innych krajach europejskich dużo więcej, najwięcej Portugalia. Za nami jest Rosja czy Słowacja i Rumunia, więc tu widać pewien opór, tak powiedzmy, co do szczepień w Polsce. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No, tak jak widzieliśmy na wykresie, rozwija się podobnie jak w zeszłym roku, choć przez chwilę było lepiej.
Tu macie państwo na tablicy te dwa wykresy. Niebieski to jest zeszłoroczny, a czerwony to jest tegoroczny. I zobaczcie, jak naśladuje ten wykres czerwony, wykres zeszłoroczny. Czyli no, idziemy w ten sam scenariusz.
Niestety, to oczywiście jakiś wpływ na to ma pewnie liczba testów, których podejrzewam, że więcej się robiło w zeszłym
wtedy
roku.
Tak, także teraz może być, to praktycznie jest zaniechane.
Może być gorzej. No, szkoły.
Szkoły ruszyły, no to już będzie jakby miało być.
Duże rozprzestrzenienie różnych infekcji, nie tylko oczywiście COVID. No, taki mamy system zbiorowego, bardzo licznego gromadzenia.
Szczególnie nie jestem specjalistą, ale tak sobie wyobrażam, że jeśli system działa normalnie, czyli dzieci chodzą do szkoły, no to te zachorowania są rozłożone w czasie, takie na inne choroby, mówię, nie na COVID. A teraz, kiedy dzieci żyły bez szkoły i teraz wszystkie się spotkały, no to te wszystkie inne, przenoszenie tych wszystkich innych chorób, zdaje się, też się kumuluje. No i taki mamy objaw, że jest jest bardzo dużo przeróżnych infekcji, tam grypopodobnych, jakichś takich, śmakich. I to się składa razem z tą kolejną falą koronawirusa. Także wydolność służby zdrowia będzie znowu bardzo mocno tutaj nadwyrężona.
Zbigniew pyta jeszcze, no jaka reforma? Od ręki prywatnie można wszystko w tych samych szpitalach, przychodniach lub zaraz obok i u tych samych lekarzy.
No czyli widać, że sprawa dotyczy pieniędzy. Nie? Kiedy, znaczy niebawem będzie dotyczyć, czy już dotyczy w dużej mierze personelu, ale no powiedzmy, że jeszcze trochę lekarzy, pielęgniarek, ratowników w Polsce zostało w wysokim stopniu kwalifikacji.
Przeliczając na liczbę mieszkańców, no to mamy mniej lekarzy niż wszyscy nasi sąsiedzi.
Tak, ja wiem, że jest już gorzej, no ale że to nie jest za powiedzmy 2 lata, to może być kluczowy problem, który położy polską medycynę. I tu nasi goście w zeszłym tygodniu o tym mówili, że tu przyjmowanie lekarzy nie wiadomo skąd, nie wiadomo czy z prawdziwymi, czy z fałszywymi dyplomami, no to nie rozwiąże tej sytuacji. Jeszcze bariera językowa, bo już są przyjmowani praktycznie bez konieczności znajomości języka polskiego, no to jak będą badanie przeprowadzać? No, nie wiem.
A i tak nie ma zbyt wielu.
Ale problem jest pieniędzy. Problem jest pieniędzy. Tu nasz gość, pan Michałek, który właśnie no jest prywatnym przedsiębiorcą zaangażowanym w służbę zdrowia, pokazywał, no, że ten system trzeba uszczelnić, no bo mamy grafikę, nie, że tam wlewanie wody do dróżnika no nie powoduje, że tam poziom się podniesie, że tutaj ta sprawa pieniędzy jest kluczowa i on celowo jest tak podziurawiony, to naczynie służby zdrowia, zresztą w innych dziedzinach resortowych, budżetowych jest podobnie, żeby się dało kraść, żeby się dało kraść, żeby się dało marnować różne pieniądze, marnować i kraść przez to, nie? Żeby nie było odpowiedzialności za wydawanie tych pieniędzy i tak dalej, czyli po prostu to jest system zaprojektowany do marnotrawstwa, a nie do skuteczności.
Poprawka rok temu akurat o tej porze testów było mniej niż teraz.
Daj
teraz
spokój.
Się robi akurat więcej. Wrzesień widać był takim
przyhamowaniem. Jestem zdziwiony. Chociaż wtedy rzeczywiście Niedzielski mniej. Taką nowatorską metodę, żeby szczepić, czy żeby badać jak tylko 4 objawy, to wtedy te testy miały dopiero być, kiedy już jest pewne, że jest chory. To może wtedy był jakiś zapaść testowania.
Nie wiem jak teraz z tymi regułami, czy ich przestrzeganiem, no ale no, takie są statystyki. No wskazują, widzę, wskazują różni ludzie na, co a propos tej reformy, żeby zrobić jakieś połączenie publicznego z prywatnym, ale na dużo jaśniejszych zasadach. No teraz oczywiście funkcjonuje jakoś ta prywatna służba zdrowia obok publicznej. No tu by trzeba...
Największą wadą jest centralizacja i tu właśnie też pan Michałek o tym mówił, że centralizacja powoduje największe błędy decyzyjne i największe marnotrawstwa. Bo jeśli jest powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt mniejszych podmiotów, nie? No to jest szansa, że część zrobi głupio, a część zrobi mądrze. Nie? A jak jest wszystko w jednych rękach, to będzie głupio. No i to jest praktycznie, jak jest to w rękach PiSu, to już na pewno będzie głupio i jest głupio. No to stąd ten ogromne nadużycia. No to ja mówię, małpę z brzytwą, to się tak, wiecie, to jest taka parafraza jakiegoś przypadkowego zarządzania kompletnie, nie? To już lepiej by był jakiś tam komputer z półsztuczną inteligencją postawić w ministerstwie. Niech on tam losowo se rzuca kulką, czy monetą, czy kostką i niech podejmuje decyzję. To mądrzej będzie niż jak jest ten Niedzielski i spółka. No.
No ta dyskusja pewnie jeszcze będzie trwała. Mamy nadzieję, że będzie trwała i że się bardziej nasili i faktycznie do czegoś, do jakichś zmian dobrych dojdzie. Zobaczymy, czy w końcu dojdzie do spotkania z premierem, czy do jakiegoś wypracowania jakichś nowych
spotkanie
rozwiązań.
Spotkanie z premierem nic nie da. Moim zdaniem to jest taka fałszywa nadzieja. Myślę, że tu musi być jakaś ogromna presja. Inaczej mówiąc, rządzący muszą się bać ulicy, bać Polaków, żeby zacząć funkcjonować we właściwy sposób. Dopóki oni mają nas w dupie, to rozmowy nic nie pomogą.
Ja też się obawiam, że pan premier Mateusz Morawiecki też nie jest osobą decyzyjną, tylko no jednak właśnie. Ktoś inny i tutaj może być też problem.
Z kotami Kaczyńskiego trzeba by się spotkać.
Będziemy oczywiście kontynuować, przyglądać się temu, jak to wygląda w następnych programach. Natomiast przejdę do innej sprawy. Dotarła do nas informacja, iż zmarł Jerzy Targalski. Miał 69 lat. Ty go znałeś? Jak, no tak. Jak go pamiętasz?
No rzeczywiście, teraz to już mogę to powiedzieć, bo już nie zaszkodzę doktorowi Targalskiemu. To jest ten z obozu szeroko rozumianego PiSu, czy tej prawicy rządzącej, z którym mówiłem, że naprawdę warto rozmawiać i rzeczywiście wiele takich no, rozmów odbyliśmy. Niekoniecznie osobistych, bo tam osobiście to chyba raz, może dwa rozmawialiśmy, ale dość dużo korespondowaliśmy i ja zawsze mówiłem o jakimś tam wysoko postawionym, największym mózgu PiSu, w tym hierarchii intelektualistów pisowskich, bo on nigdy żadnego stanowiska tam wielkiego nie pełnił. Tam coś jakoś w Radzie Nadzorczej, radia czy coś tam, nie? Ale to jakaś tam niewielka część jego działalności. To przede wszystkim był mózg tej części patriotycznej i na to zwraca uwagę minister Macierewicz w swoim takim pożegnalnym chyba tam wpisie. Napisał, że to był najlepszy analityk poczynań Rosji.
Też doktor Cęckiewicz bardzo, bardzo się wypowiadał o nim wysoko.
Tak, był już niestety, trzeba dzisiaj powiedzieć, człowiek niezwykły, to wszyscy powtarzają. Taki dziwak, ekscentryk, tak go ładnie nazywam. No dziwak. Bardzo sympatyczny, bardzo, wiecie, różne miał tam takie no, dziwne zwyczaje. Nie bardzo też się dało z nim dyskutować. Widziałem, jak w Gazecie Polskiej go traktowano. On coś mówił, a reszta tylko tam słuchała, coś sobie myślała, ale raczej nie było wielkiej dyskusji, także też pewnie miał trudny charakter. Nasza rozmowa, czy nasza dyskusja dotyczyła oczywiście przyszłości Polski. Tu najważniejsze pytanie, nad jakimśmy dość długo dyskutowali, to czy da się zrobić coś innego niż Polska katolicka. Czy ta prawica polska musi być zawsze tak wierno-poddańczo związana z Kościołem Rzymskim, z biskupami katolickimi. Ja twierdziłem, że to zniszczy polską prawicę. Że Kościół katolicki się będzie tak kompromitował, biskupi będą, prawda o biskupach będzie wychodzić na jaw i jeśli prawica będzie związana z biskupami katolickimi, to utonie razem z nimi. No, doktor Targalski z kolei twierdził, że ja głupi jestem, że myślę, że da się zrobić Polskę protestancką. Nie? Twierdził, to tak zresztą i twierdzi i Michnik, i zobaczcie, i Tusk ostatnio tam zrugał i Trasa na tym sobotnim wystąpieniu, że tu my, katolicy, mówimy o sobie. To było naprawdę jajcarskie zagranie, nie? My, katolicy, nie? Tam Tusk i spółka, no ciekawe. W każdym bądź razie ta stara klasa polityczna, wychowana jeszcze w PRL-u, niezależnie od swoich walorów intelektualnych, takich, śmakich czy owakich, wiedzy, przenikliwości, no to trzymała taki, znaczy utrzymuje dalej ten aksjomat, że Polska musi być katolicka i że prawica, czy że w Polsce, jeśli ktoś chce cokolwiek, czegokolwiek osiągnąć na scenie politycznej, to musi przynajmniej nie walczyć z biskupami katolickimi. Nie? No ja mówię, nie, no ja się z tym założeniem nie zgadzam, będę walczył, nie? Bo to nie jest kwestia, czy da się dopchać do władzy. Nie? No bo tam gdybym się chciał dopchać do jakiejś władzy, czy tam w PiSie, czy gdzie indziej, no to tam oczywiście nie mówiąc pewnych rzeczy, tylko sobie tam myśląc, bym się dopchał, nie? Ale mi nie chodzi o to. Mi chodzi o życie wieczne Polaków. No teraz doktor Targalski już jest po drugiej stronie, no to już tam wie, kto ma rację, jak to jest. Oczywiście nie przesądzam niczego, bo to jest człowiek, był człowiek o wnikliwym umyśle i też analizował postulaty biblijne, postulaty protestanckie. Jak mu wyszło z tej analizy, nie wiem, nie? Aż w tak zażyłej komitywie nie byłem. Ale dyskutowaliśmy o tych sprawach i on uważał, że to jest moja głupota, że ja tu uważam, że da się coś w Polsce zrobić w kontrze do biskupów katolickich czy całej hierarchii Kościoła Rzymskiego. A on twierdził, że się nie da zrobić i ja powinienem, że tak powiem, jakoś wywiesić białą flagę, tak jakoś próbować się dogadać z tą opcją katolicką, no to wtedy może by tam coś bym mógł zrobić. No już tam, jak wiecie, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. No chyba rzeczywistość pokazuje, że ten dogmat o katolickości Polski i konieczności współpracy tylko z biskupami katolickimi gdzieś się jednak sypie. Nie? Ciekaw jestem dalszego ciągu tej dyskusji, no ale to już się nie da niestety. Naprawdę wielka, wielka strata, bo to jest człowiek, z którym można było rozmawiać. On miał swoje przekonania, ale on słuchał argumentów drugiej strony. To był człowiek, który też bronił mnie przed atakami różnych hunwejbinów katolickich, bo pamiętacie, że ja kiedyś też pisałem na niezależnej.pl, to jest taki portal internetowy Gazety Polskiej. Tam właśnie główną jakąś decyzyjność miał właśnie doktor Targalski. Parę jakichś tam tekstów też chyba w Gazecie Polskiej drukiem się ukazało. No i on w pewnym momencie, no tak już mnie musiał wyrzucić, powiedział, że robi to z bólem, powiedział, że długo Pana broniłem. A wiecie, za co mnie wyrzucił? Za opublikowanie wywiadu z Marianem Kowalskim.
O.
A właśnie w sobotę czy w niedzielę Marian Kowalski był jednym z gości honorowych Sakiewicza na zjeździe. Jakimś tam, nie wiem, takim wyzwołanym ad hoc gazety.
Cóż za niespodziewany zwrot akcji.
On zresztą mówił, że to jest zły kierunek, to ta próba przekupienia Mariana Kowalskiego. Mówił, że to są pieniądze wyrzucone w błoto chyba, nie? Żeby odciągnąć tu od nas i tak dalej. Także to publicznie też, to słyszeliście tę wypowiedź także na naszej antenie. Także no tu widać, że tak powiem, jak się pozmieniało w tym wszystkim. No, takich umysłów jest coraz mniej. Takich ludzi, którzy by nie zabiegali o pozycję dla siebie, o jakieś wygody, o pieniądze, o stanowiska w polskiej polityce, jest coraz mniej. Doktor Targalski właśnie był takim człowiekiem, z takimi ludźmi zawsze uważam za zaszczyt się spotkać, rozmawiać, czy nawet nie zgadzać. No nie będzie się już teraz, że tak powiem, z kim nie zgadzać. Szkoda.
Sławomir Cęckiewicz napisał: uwielbiałem go, ale przede wszystkim tyle mu zawdzięczam. Pierwszy człowiek, który powiedział mi o traście, Golicynie i piętrowych operacjach dezinformacyjnych Sowietów. Nauczyciel wyjątkowy, jedyny taki.
Niestety jego uczniowie nie są już tacy wyjątkowi jak on.
I jeszcze jeden dziś krótki temat z Olsztyna. Tam się wytworzyło pewne zamieszanie, zawirowanie. Widzowie przysłali nam film śmigłowców latających właśnie nad Olsztynem. I wielu mieszkańców się przestraszyło, że to coś związanego z manewrami rosyjskimi i że tu Rosjanie nadlatują nad Polskę.
Oni tam blisko mają.
Tak, dość blisko, także zawsze pod napięciem. No okazało się, że to jednak polskie śmigłowce, choć sowieckiej produkcji, bo to zdaje się Mi-24, tak przynajmniej wyglądają. Z okazji 102 urodzin 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej były te przeloty, były też MiG-29. Natomiast no, ciekawe są komentarze na lokalnych portalach, bo wielu ludzi pisze, że się właśnie przestraszyło, że nie można tak hałasować, że nie można tak latać. Inni się cieszą, że jednak jakieś wojsko tu pokazuje swoją obecność. No, jest to jakiś kolejny wyraz tego rozemocjonowania, tak bym powiedział, tego podgrzewania emocji tu akurat przez wschodniego sąsiada. No, wszyscy są pod jakimś takim napięciem i te emocje związane z manewrami Zapad, z wydarzeniami też na wschodniej granicy, no są dość, widać, gorące. No, kiedyś myślę, że taki przelot dwóch śmigłowców nie wzbudziłby.
No bo ludzie machali tam chorągiewkami czy rękami, jak Duda do tego F-35.
A tutaj taka jakaś tu walka informacyjna się odbywa.
Widać, że to już ten czas takiego życia w takiej beztrosce, nie? Że tu nie będzie żadnej nigdy wojny, że to już jest tam, jak tam już niektórzy tacy ateistyczni myśliciele mówili, że to jest koniec historii, że już tylko lepiej będzie, że tutaj te demokracje liberalne, no to tak już nigdy nie doprowadzą do żadnej wojny i tak dalej, no to już tak. Ludzie wiedzą, że to były bzdury, że życie jest niebezpieczne. Sytuacja międzynarodowa to jest tak, jak mówisz, siedzimy na beczce prochu, można by tak powiedzieć. I pytanie, czy to wybuchnie, czy też świat się zmieni w jakąś stronę i my tu niestety, czytając Biblię, tu zapraszam na kazanie wczorajsze, o tym trochę mówiłem w kontekście Kościoła Rzymskiego, ale to można by rozszerzyć na cały świat, nie idzie w dobrym kierunku, tak powiem delikatnie.
Dziękuję ci za.
Ludzie się boją.
Dziękuję ci za dzisiejszy program. Dziękuję państwu za uwagę. A myślę, że po obejrzeniu takiego programu pewnie chcielibyście wyrazić wdzięczność nam i są na to różne sposoby.
Aż ty, Czarek, jakie masz tu.
Mam bardzo dobre zdanie o naszych widzach. O naszych widzach. To są najlepsi widzowie, jakich dziś mieliśmy. Jeśli chcecie wyrazić wdzięczność, jest na to kilka sposobów. Na przykład można polubić to wideo, można zasubskrybować nasz kanał, a jeśli to już zrobiliście, można nas też wesprzeć finansowo. Szczegóły oczywiście na idźpodprąd.pl/wsparcie, PayPal, DotPay, Blik, Przelew, różne formy. Zobaczmy, ile osób już to zrobiło we wrześniu. PZ15, 20 września, nasz cel na każdy miesiąc to 1000.
To dopiero przekroczyliśmy pół metek.
Dopiero połowa.
Ale finisze u nas zwykle są emocjonujące i, bardziej obfitują w takie wsparcie, wdzięczność i tak dalej. Ja bym to porównał troszkę do właśnie stomatologii i tej tonącej Państwowej Służby Zdrowia. Macie telewizję publiczną, tam siłą zdzierają z nas ogromne pieniądze, żeby to dziadostwo wspierać, żeby wrzucać tam do tego dziurawego garnka te pieniądze. Każda praktycznie budżetowa instytucja w ten sam sposób wygląda. No a my poszliśmy pod prąd. My stwierdziliśmy, że jeśli Polacy chcą mieć telewizję, która będzie mówiła prawdę, niezależnie od tego, jakie są tam naciski i tak dalej, no to trzeba się, że tak powiem, skrzyknąć i finansować taką telewizję. I nie zawiedliśmy się na Polakach. To już 3 lata, gdzie w ten sposób, 6 lat praktycznie, ale 3 lata 1000 osób nas wspiera, wcześniej trochę mniej. No i bardzo byśmy chcieli też apel do was, żeby i w tym miesiącu też 1000 osób nas wsparło, żebyśmy mogli dalej mówić to, co słyszycie. No a to już tam rozumiecie, że to się tam, że tak powiem, w większości przynajmniej decydentów w Polsce, czyli tak zwanej katokomunie, stronnictwu biskupów katolickich i ich różnych tam, że tak powiem, komunistycznych kolegów, nie podoba się bardzo. No a my tak dalej.
I nikt inny pewnie o tym nie powie, co
mówimy. Jakoś tak odważnych się nie pchają,
Także myślę, że warto. Możecie nas oglądać nie tylko na YouTubie, ale też na Vimeo, na Facebooku, na stronie idźpodprąd.tv. Można też słuchać na idźpodprąd.fm oraz przez telefon pod numerem 81 466 93 16, jeśli gdzieś nie dociera internet, to można w taki sposób 24 godziny na dobę i programy na żywo, i powtórki. Zapraszam. A dziś jeszcze o 18 Idź pod prąd, dogrywka, a o 20.30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. A za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Pierwsza myśl po śmierci znajomego. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Kapitulacja Polskiego Frontu Środkowego we wrześniu 1939 roku. Krótka lekcja historii. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Smutna wiadomość. Zmarł jeden z moich znajomych. No to już nazwisko nie jest ważne, ale no, człowiek ze świata polityki, człowiek, że tak powiem, no, mający różne tam koneksje, taki też wykształcenie bardzo takie no, wielkie, wiedzę, programy telewizyjne i tak dalej. Czyli no, człowiek, w którym jeśli nawiązuje się z nim kontakt, no to ja taki prosty żuczek, jak to się mówi, bo to poznałem go wiele lat temu, w 2010 roku, no to się trochę mniejszy czuje, taki skrępowany i tak dalej. No i potem jest jakaś tam, powiedzmy, znajomość, a potem jest śmierć któregoś z nas. No tym razem padło na niego. No i pierwsza myśl po śmierci, to jaką ja mam po śmierci kogoś znajomego, takiego dalszego znajomego, to właśnie myślę, czy ja mu powiedziałem Ewangelię? Bo już teraz te wszystkie inne sprawy polityczne, takie, śmakie, nie mają już znaczenia. Teraz to już pozostaje pytanie. Czy on usłyszał Ewangelię ode mnie? Czy ja zrobiłem swoje? No i czy on odpowiedział na to pukanie Jezusa Chrystusa? Chciałem wam pokazać, jak apostoł Paweł podchodził do tego tematu. W drugim liście do Koryntian jest taki bardzo znany werset 17 z 5 rozdziału. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Nie? To wszyscy znają, że dzięki Chrystusowi stajemy się dziećmi Bożymi, następuje w nas nowe stworzenie, jesteśmy zbawieni. Ale wcześniej jest werset 16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Czyli teraz nie ma znaczenia, czy ktoś jest wysoko czy nisko w hierarchii. Profesor, sprzątaczka, nie ma znaczenia. Moim zadaniem jest powiedzenie mu Ewangelii o tym, że Jezus czeka, by dokonać w nim nowego narodzenia. Nie czekajmy, aż ktoś umrze, bo wtedy będzie za późno. Dziś powiedz mu o Chrystusie.
Września 1939 roku pod Tomaszowem Lubelskim zakończyła się bitwa pomiędzy Polskim Frontem Środkowym a oddziałami niemieckimi. 11 września marszałek Rydzmigły, widząc, że nie jest w stanie dowodzić całością wojsk, podzielił je na fronty. Front Środkowy miał się składać z Armii Kraków oraz Armii Lublin. Na dowódcę frontu marszałek wyznaczył dowódcę Armii Lublin generała Tadeusza Piskora. Jednak główną siłą frontu była Armia Kraków, której przetrwały 4 dywizje piechoty i brygada kawalerii. Jedyną jednostką Armii Lublin, którą udało się utworzyć, była warszawska brygada pancerno-motorowa dowodzona przez pułkownika Stefana Roweckiego. Generał Piskor otrzymał rozkaz przebicia się do Lwowa. Marszałkowi Śmigłemu chodziło przede wszystkim o uratowanie warszawskiej brygady pancerno-motorowej. Dowódca Armii Kraków, generał Schilling, zaproponował, aby poświęcić brygadę i maszerować atakować na Lwów lasami. Brygada pancerna miała uderzyć na Tomaszów i odwrócić uwagę Niemców. Generał argumentował, że i tak nie ma dość paliwa, aby dojechać do Lwowa, ani dość czołgów, aby pokonać działające w tym rejonie niemieckie dywizje pancerne. Generał Piskor zdecydował jednak, aby wykonać rozkaz naczelnego wodza. 17 września zniszczono wszystkie samochody brygady i uzyskano w ten sposób paliwo, które pozwalało czołgom na dojechanie do Lwowa. 18 września Polacy przeprowadzili atak na Tomaszów, w którym wzięło udział około 80 pojazdów pancernych. Była to największa operacja pancerna przeprowadzona przez Wojsko Polskie w tej wojnie. Na krótko udało się opanować miasto, ale ostatecznie Niemcy wyparli z niego Polaków. Następne ataki prowadzone 19 i 20 września zakończyły się niepowodzeniem. Około godziny 10 i 20 września generał Piskor zdecydował się na kapitulację.